Dzisiejsza Ewangelia jest bardzo konkretna i bardzo wymagająca. Jest właściwie takim powodem do tego, abyśmy zastanowili się, jak wygląda nasza kondycja duchowa. Czy przypadkiem nie jesteśmy obłudni? Czy przypadkiem nie wyglądamy na pobożnych, a wcale nimi nie jesteśmy? Czy naszym głównym pragnieniem jest, aby nas ludzie docenili, chwalili, eksponowali i tak dalej. Jezus mówi, kto jest największy wśród was, niech będzie waszym sługą. Słuchajcie uczonych w piśmie. Tak, oni mówią prawdę. To wszystko, co głoszą, jest rzeczywiście prawdą, ale nie naśladujcie ich uczynków. Czy my przypadkiem nie jesteśmy takimi ludźmi, pytam również sam siebie, który mówi innym, a sam w taki sposób nie żyje? Jeśli tak jest, to jest to ogromna porażka. Kiedyś jeden z naszych ojców franciszkanów w Nowym Jorku, nazywał się Father Bruce Ritter, podczas spotkania z młodzieżą, podczas katechezy w high school, w liceum, mówił o miłości Bożej. W pewnym momencie jeden z jego uczniów wstał i powiedział w sposób, ktoś by powiedział bezczelny, ale po prostu w sposób bardzo szczery. Bruce, ty nam mówisz o miłości, a w ogóle tego nie widać w twoim życiu. Pokaż nam to życiem. Był to ogromny szok dla tego mojego brata franciszkanina. Postanowił wycofać się z katechizacji, zajął się pracą charytatywną. Zainicjował powstanie takich domów Covenant House, takich domów przymierza, w których młodzi ludzie mogli znaleźć schronienie. Był bardzo ofiarny. Narażał się często ludziom, którzy handlowali narkotykami, alkoholem, którzy byli zaangażowani w przemysł pornograficzny. On był wyrzutem w ich oczach, dlatego że młodzi ludzie, którzy byli chwytliwym kąskiem i żeby ich właśnie demoralizować, on wydzierał ich po to, żeby znaleźli bezpieczne, dobre miejsce. A wszystko dzięki temu, że przeżył tę konfrontację swojego życia z żywą Ewangelią. Czasem potrzeba, żeby ktoś nami potrząsnął i powiedział nam: słuchaj, jak ty żyjesz? Czy żyjesz tak, jak mówisz? Jezus, kiedy patrzymy na naszego Pana, on dokładnie żył tak, jak mówił. On powiedział, że nie przyszedłem, aby mi służono, lecz przyszedłem, aby służyć. On pochylał się nad biednymi, cierpiącymi. On dostrzegał dzieci, brał je w ramiona, błogosławił. Zajmował się tymi osobami, które były poniewierane, odrzucane. Potrafił dostrzec niewidomego, głuchoniemego, trędowatego. Nie przekreślał kobiety cudzołożnej, ale odpuszczał grzechy. Z każdym miał coś do porozmawiania, każdego kochał i przyjmował. Kochani, taki był Jezus i taki jest Jezus również w swoim Kościele, w tych wszystkich członkach Kościoła, którzy chcą żyć tak jak Jezus. I słuchajcie, nie ma prawdy Ewangelii bez krzyża. Kiedyś jeden z moich kolegów, on poszedł do zakonu karmelitów bosych i był w klasztorze w Czernej koło Krakowa. Zaprosił mnie w czasie wakacji, żebym go odwiedził. Byłem tam u niego jedno popołudnie, noc i rano wyjeżdżałem. I podczas pobudki rannej brat Vigilans, czyli ten, który budził wszystkich braci w klasztorze, krzyczał takie zdanie. Krzyczał, nie mówił, ale krzyczał, żeby po prostu jego głos docierał do wszystkich celi zakonnych, do wszystkich pokoi. Krzyczał takie zdanie: bracia, nie ma miłości Chrystusa bez krzyża. Te słowa na pobudkę były mocne. Bracia, nie ma miłości Chrystusa bez krzyża. Pomyślałem sobie, to coś dla mnie, śpiocha jednego, te słowa rzeczywiście dotyczą mnie, ale również każdego z nas. Nie ma miłości Chrystusa bez krzyża. Krzyż jest po prostu najprawdziwszą, najbardziej żywą Ewangelią. Jezus nie tylko mówił, ale pozwolił przybić swoje ręce do krzyża. Pozwolił przybić swoje stopy. I teraz jak patrzymy na krzyż, w naszym rozumieniu, w naszej kulturze, krzyże ze złota, zdarza się, że z brylantów, z kości słoniowej, albo po prostu ładne, piękne, rzeźbione krzyżyki na szyjach lub na wierzchołkach kościołów, kaplic, na cmentarzach, w naszych domach. Już się przyzwyczailiśmy do krzyża. Natomiast jest taki krzyż, którego nie można zobaczyć. Krzyż Twoich i moich cierpień i obowiązków. Krzyż, którego nikt tak naprawdę do końca nie zobaczy. Tylko sam Bóg i Ty odczujesz na swoich ramionach. Czy mieliście kiedyś takie momenty w życiu, że byliście kompletnie zdruzgotani, załamani? Takie momenty, w których nawet modliliście się o śmierć. Kiedy budzisz się rano i myślisz sobie, ta trudna i smutna myśl, to prawda, to dzieje się naprawdę. To, co mnie dotyka, co mnie druzgocze, to dzieje się naprawdę. Wielu ludzi ucieka w sen, wielu ludzi w alkohol, wielu ludzi szuka jakichś innych możliwości odreagowania. Ale tak naprawdę to jest krzyż, który Pan Bóg nam daje. I jak mówi Pismo Święte, w liście świętego Pawła Apostoła, w pierwszym liście świętego Pawła Apostoła do Koryntian, Bóg nie daje pokusy większej, ani nie daje ciężaru większego niż ten, który jesteśmy w stanie unieść. Jeśli daje Tobie i mi krzyż, to daje również siły do dźwigania tego krzyża. A w odniesieniu do powołania można powiedzieć, że Bóg nie powołuje zdolnych, ale uzdalnia powołanych. Często ludzi przeciętnych, zwyczajnych powołuje do tego, żeby Jego wielka chwała była na pierwszym miejscu. Kochani, krzyże w naszym życiu to takie momenty, albo czasem dłuższa chwila, w których doświadczamy ogromnego cierpienia, opuszczenia. Kiedy patrzymy na krzyż Jezusa, wtedy jest nam lżej i lepiej, bo wiemy, że nie jesteśmy sami w tym cierpieniu, że w tym cierpieniu jest z nami Pan i możemy nasze cierpienie, nasze krzyże łączyć się razem z Jego krzyżem. Kochani, już w Starym Testamencie, kiedy ludzie, którzy wychodzili wraz z Mojżeszem z niewoli egipskiej, byli kąsani przez węże, wtedy Bóg powiedział, aby znak węża miedzianego sprawiał, by ludzie odzyskiwali zdrowie, by nie ginęli. Słuchajcie, my w Nowym Testamencie też mamy Jezusa Chrystusa. Taki znak, na który gdy spojrzymy, odzyskujemy zdrowie duszy, zdrowie ciała. Wielu ludzi w krzyżu Chrystusa odczytuje prawdę o sobie. Tak naprawdę chcielibyśmy czasem może uciekać od krzyża. Chcielibyśmy Jezusa tylko z jasełek, kiedy jest taki milutki dzieciątko Jezus, albo zmartwychwstały Pan. A czasem odchodzimy i nie chcemy patrzeć na Jezusa cierpiącego, zbrukanego krwią, na którego plują, którego biją po twarzy, popychają, który umiera na krzyżu za nas, z miłości. Oczywiście mamy patrzeć na krzyż z perspektywy zmartwychwstania. Nie musimy udawać, że Jezus nie zmartwychwstał. Nie, my już wiemy, że Pan pokonał śmierć. Ale chcemy być z Nim w tych trudnych chwilach. Bo przyjaciół poznaje się w biedzie. I chcemy w liturgii również, w tym roku liturgicznym, który przeżywamy, być z Jezusem w Jego cierpieniu. Kochani, krzyże mają dużo różnych znaczeń i niekoniecznie muszą być powodem tylko do smutku, jest to powód również do radości, zwycięstwa. Powiem wam teraz coś, co nie jest kompletnie smutne, a jest związane z krzyżem. Pewien misjonarz pojechał do Afryki i słabo jeszcze mówił w języku tubylców. Już pierwszego wieczoru, pierwszej nocy przyszli do niego tamci ludzie i mówią: Fader, chodź tutaj z nami, bo nasz mieszkaniec naszej wioski wszedł na drzewo i nie chce zejść. I siedzi już 3 dni i boimy się, że tam umrze z głodu. Nie wiemy, a ty na pewno się pomodlić i on na pewno zejść z tego drzewa. A mówię: ale ja słabo mówię w waszym języku, czego oni ode mnie żądają. Mówią: chodź, Fader, i zabrali go. Więc on podszedł i mówi: co tu zrobić, Panie Boże, ratuj mnie, po prostu się pomodlę. I nad tym nieszczęśnikiem, który siedział na drzewie, zrobił po prostu znak krzyża. I tamten skoczył z tego drzewa. I pytają go: dlaczego skoczyłeś z tego drzewa? Bo ten, co go przyprowadziliście, to powiedział: złaź na dół, bo jak nie, to zetniemy drzewo. No i też znak krzyża, prawda, sprawił, że uratował i tego misjonarza, i tego nieszczęśnika, który wszedł tam gdzieś na drzewo. Kochani, nie bójmy się krzyża. Nie bójmy się krzyża, bo czasem uciekając od niego, nie wiemy, ile tracimy. Tak jak w pewnym takim opowiadaniu, prawdopodobnie słyszanym przez was wielokrotnie, bo wielu cytuje to wydarzenie, to opowiadanie. Mianowicie, gdy pewien człowiek narzekał na swój własny krzyż, w nocy miał taki sen, że anioł zaprowadził go do miejsca, gdzie było mnóstwo różnych krzyży i powiedział: ty tak strasznie narzekasz na ten swój krzyż, wybierz sobie więc taki krzyż, który będzie dla ciebie odpowiedni. Więc podszedł do takiego krzyża z brylantów, przepraszam, najpierw złotego, próbował dźwigać, ale okazuje się, że on jest zbyt ciężki, nie da rady, więc wybrał właśnie ten z brylantów. Ten nie był ciężki, ale był bardzo uwierający. Te kamienie po prostu go gdzieś tam uwierały w plecy i było mu ciężko nieść. W końcu wybrał taki długi krzyż, który był bardzo mało zwrotny i przejrzał tam wiele, wiele z tych krzyży i w końcu znalazł taki krzyż i mówi: słuchaj, aniele, to jest mój krzyż. Chcę wybrać ten właśnie. Chcę zamienić ten mój krzyż niedobry, a ten będzie jak ulał dla mnie. Ja nie mówię: ale dobrze się zastanów. Później już nie będzie odwrotu. Więc jeszcze raz przymierzył ten krzyż, sobie przeszedł się trochę i mówi: tak, to jest krzyż, który chcę nieść do końca życia. To jest krzyż na moją miarę. I anioł w tym opowiadaniu mówi do niego: wyobraź sobie, że ten krzyż, który wybrałeś spośród tych setek, które tutaj leżą, to jest twój własny krzyż, na który tak strasznie narzekałeś. Więc jak się obudzisz z tego snu, to weź ten swój krzyż swoich obowiązków i cierpień i dźwigaj ten krzyż. Bo Jezus powiedział: jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie. Niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Niech weźmie krzyż i niech idzie z tym krzyżem, a nie wlecze ten krzyż. Nie powinniśmy robić siebie cierpiętników, którzy rozczulają się nad sobą. Święty Jan Bosko opowiadał, że szatan boi się ludzi radosnych. I to jest prawda. Polecam taką książkę Moc uwielbienia. Ktoś z was czytał może? Nikt z was nie czytał. Moc uwielbienia. Ktoś czytał, tak. Moc uwielbienia. 2 osoby przynajmniej czytały. Słuchajcie, w sytuacji beznadziejnej, w sytuacji trudnej, po prostu bez wyjścia, możemy albo narzekać, albo po prostu uwielbiać Pana w tej trudnej sytuacji. I ta druga opcja jest najlepsza. Nasze narzekanie nic tu nie pomoże. Już na zakończenie jeszcze powiem, miałem taką penitentkę, panią Helenkę Herudzińską w Łodzi. Odwiedzałem ją przez kilka lat. Dożyła 104 lat. I pytam: Pani Helenko, czy ma Pani jakąś receptę na długie życie? Ona mówi: nie wiem, Ojcze Piotrze, czy recepta, czy nie, ale mam takie 2 zasady, których się trzymam przez całe życie. Po pierwsze, nie przejmować się tak wszystkim i po drugie ufać Panu Bogu. I ja mówię, no piękne, tylko naśladować, ale nie zawsze jest nam łatwo, prawda? Kiedy przychodzi jakieś cierpienie, czasem nieprzespana noc, czasem czarne scenariusze. A wystarczy tylko nie przejmować się tak wszystkim, zaufać Panu i uwielbiać Go w tym, co nas spotyka. Kochani, na zakończenie tego kazania, tak jak zawsze to robię podczas moich homilii różnych rekolekcyjnych, chciałbym zagrać dla Was też i zaśpiewać piosenkę mojej kompozycji, która też wynika z takich różnych przemyśleń. Tekst tej piosenki został ułożony i melodia w chwili, kiedy miałem bardzo, bardzo trudny moment w swoim życiu. Kiedy właściwie wszystko zawiodło, wszystkie moje kombinowanie, wszystkie moje deski ratunku utonęły. Został tylko i wyłącznie Pan. I tytuł tej piosenki to Jedyna moja nadzieja.
Choć wydaje się, że nie mam szans, mój przeciwnik silniejszy niż ja, nie mam innej obrony niż Pan, tylko w Bogu nadzieję swą mam, nadzieję mam, nadzieję mam. Kiedy serce ogarnia mi strach, gdy pomysłów i sił już mi brak, nie mam innej obrony niż Pan, tylko w Bogu nadzieję swą mam, nadzieję mam, nadzieję mam, nadzieję mam.
Nadzieję mam, nadzieję.